A gościem poranka wnet jest pani Jadwiga Wiśniewska, europoseł, polityk Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry pani.
Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
Wczoraj w Brukseli był premier Mateusz Morawiecki. Jakie są komentarze pani, jakie są komentarze w Brukseli?
Wczoraj pan premier Morawiecki spotkał się w Brukseli w sprawie nowej perspektywy finansowej. Po tym spotkaniu komunikat dla mediów był jasny i czytelny, że premier odbył bardzo dobre rozmowy i ma nadzieję na to, że nowa perspektywa finansowa będzie uwzględniać to, na czym nam bardzo zależy, czyli wsparcie dla Funduszu Spójności. Że w czasie spotkania z panią przewodniczącą Ursulą von der Leyen podejmowane były wszystkie kwestie, które związane są z projektowaniem budżetu na nową perspektywę finansową.
Jest takie wrażenie, kiedy widzimy premiera Mateusza Morawieckiego, który na zdjęciu uśmiecha się z przewodniczącą Komisji Europejskiej, że wszystko jest w porządku, ale potem patrzymy na ten świat B, w którym posłowie w Parlamencie Europejskim chcą kolejnej dyskusji, kolejnej debaty na temat systemu praworządności w Polsce. Ta debata w najbliższy wtorek w Parlamencie Europejskim się odbędzie. Są głosy, żeby ukarać Polskę. To który świat jest prawdziwy, pani poseł? Świat A czy świat B?
Mam wrażenie, że to są dwa jakby równoległe światy. Otóż grupa Renew złożyła wniosek o to, żeby przeprowadzić debatę w sprawie rzekomo naruszanej praworządności w Polsce. Dzień wcześniej ukazał się komunikat EPL-u, Europejskiej Partii Ludowej, do której należy Platforma, o tym, że konieczna jest debata, po to również, by komisja przedstawiła, jakie niezwłoczne działania zamierza podjąć, jeśli chodzi o sprawy polskie. W tej sprawie zabrał głos bardzo stanowczo pan europoseł Halicki, który mówił, że taka debata jest konieczna i działania komisji zmierzające do tego, by wystąpiła z wnioskiem do TSUE, są niezwłocznie potrzebne. Grupa Renew, do której należy Verhofstadt, jak mówiłam już wcześniej, złożyła tenże wniosek o debatę. Jak widać, EPL ochoczo się do niego włącza. W grupie Odnowić Europę, czyli tej Renew, jest Verhofstadt. Proszę zwrócić uwagę, że on skończył pracę, jeśli chodzi o przewodniczenie zespołowi związanemu z Brexitem, a wiemy, że to jest człowiek, który bardzo lubi wypowiadać się w sprawach Polski, nie mając pojęcia o sytuacji w Polsce, o nastrojach w Polsce, wielokrotnie wykazywał się daleko idącą ignorancją i przy tym niezwykłą agresją, kiedy porównywał polskich patriotów do faszystów. A więc widać, że sprzymierzone siły EPL-u i Renew postanowiły podjąć ten temat jeszcze raz. Do tego, jeśli dołożymy taką oto kwestię, że nie tak dawno szefem EPL-u został Donald Tusk, a przedwczoraj pani marszałek Elżbieta Witek ogłosiła termin wyborów, no to wszystko składa się w całość. Ta debata ma wpisywać się w kampanię prezydencką i ma być kontynuowane w Parlamencie Europejskim szkalowanie Polski. Niestety dziś jesteśmy świadkami takiej oto sytuacji, że kłamstwo 100 razy powtarzane staje się medialną, podkreślam, medialną prawdą. Więc my z tą dezinformacją na forum parlamentu musimy walczyć i dawać świadectwo, jak sytuacja w Polsce się przedstawia. Ale też zauważam, panie redaktorze, że posłowie z innych krajów są już zniecierpliwieni tymi niekończącymi się debatami o Polsce. Jeśli chodzi o ostatnią debatę i rezolucję, 16 chodzi tutaj o debatę z 16 stycznia, to proszę zwrócić uwagę, że w samym EPL-u grupa, do której należy, grupa włoskich posłów, do której należy był przewodniczący parlamentu Tajani, zagłosowała przeciwko tej rezolucji. Francuscy europosłowie z EPL-u związani z Sarkozym również byli przeciwni. Więc gdy zliczymy głosy przeciwne i wstrzymujące się, to ponad 50 osób w samym EPL-u wyraziło bardzo stanowcze nie jeśli chodzi o to awanturnictwo uprawiane przez przedstawicieli totalnej opozycji.
To tym razem przekonamy się, jak zagłosują posłowie związani z prezydentem Emmanuelem Macron, który był w Warszawie, który miał okazję porozmawiać i z premierem Mateuszem Morawieckim, i z prezydentem Andrzejem Dudą. Wiemy też, jak kształtują się siły w Parlamencie Europejskim, że jeżeli dwie największe partie chcą jakiejś rezolucji, to ją otrzymają, to ją przegłosują. Co może być w takiej rezolucji i jakie mogą być jej konsekwencje?
Rezolucja nie ma mocy prawnej, ona wyraża opinię, pewną tendencję, oczekiwania parlamentu. Raczej ma znaczenie polityczne, bym powiedziała, ale też daje pewne spojrzenie na problemy i też w tych głosowaniach posłowie wyrażają swoją opinię, jeśli chodzi o konkretne sprawy, dają wyraz, dają stanowisko, pokazują w jakim kierunku chcieliby, żeby parlament poszedł. Parlament obecny europejski zdominowany jest przez siły lewicowo-liberalne. Ja nie mam wątpliwości, że jeśli zgłoszą wniosek o rezolucję, to taka rezolucja zostanie przygotowana. Ale ja jestem również przekonana jednocześnie, że my powinniśmy skupiać się na tym, co jest dzisiaj dla nas, dla Polaków najważniejsze. Czyli nad reelekcją pana prezydenta Andrzeja Dudy. I dzisiaj wszystkie ręce na pokład. Nie zajmujmy się już tymi awanturnikami, którzy naprawdę w Parlamencie Europejskim budzą niesmak. Bo przecież ze wszystkich partii politycznych, z każdego państwa członkowskiego są parlamentarzyści z różnych opcji politycznych. I nikt się w taki sposób nie zachowuje jak przedstawiciele totalnej opozycji, którzy po prostu z uporem maniaka podnoszą niemalże co miesiąc te same kwestie. To po prostu jest, możemy powiedzieć, nękaniem Polski. Nawet słowo to, które bardzo często pada ze strony polskich obywateli, którzy mówią, że to jest donoszenie na Polskę, to jakaś targowica jest. To rzeczywiście to wszystko jest za mało, żeby określić ten niesmak, jaki towarzyszy zachowaniu tych ludzi.
No, ale jednocześnie pamiętając o kampanii prezydenckiej, to właśnie jest element kampanii prezydenckiej, to co dzieje się w Parlamencie Europejskim, bo to jest walka o wymiar sprawiedliwości w Polsce, jak on będzie wyglądał, bo konsekwencją rezolucji może być jakaś decyzja Komisji Europejskiej, jakaś decyzja TSUE, która z kolei przełoży się na to, co się dzieje w Rzeczpospolitej z wymiarem sprawiedliwości.
Rzeczywiście tak, ale proszę zwrócić uwagę, że sprawy związane z systemem sprawiedliwości są domeną państw członkowskich. Zatem Parlament Europejski, wzywając Komisję Europejską do występowania przeciwko Polsce do TSUE, tak naprawdę wzywa Komisję do tego, żeby wychodziła poza regulacje traktatowe. A więc ci, którzy nawołują do przestrzegania praworządności, sami te reguły związane z praworządnością łamią. Ja jestem przekonana, że ta dobra konferencja po spotkaniu z Ursulą von der Leyen pana premiera Morawieckiego jest również takim sygnałem, że naprawdę najwyższy czas na opamiętanie. Ale proszę zwrócić uwagę na ten fakt, do którego pozwolę sobie wrócić, że Donald Tusk jako szef EPL-u, jako były premier Polski, znany z tego, że zawsze zaostrzał spór polityczny i nie wahał się, by jak naj... nie chcę brzydkiego słowa użyć, nie wahał się chwytać za przysłowiową brzytwę w sporach politycznych, gdzie był bardzo, 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 by można powiedzieć, bardzo ostro polaryzował scenę polityczną, nie zawaha się zrobić tego w kampanii prezydenckiej. Bo kiedy patrzymy na kandydatów, widzimy, że tak naprawdę Andrzej Duda jest bardzo doświadczonym, bardzo dobrym kandydatem i ta ambicja nasza i jego, żeby wygrać w pierwszej turze, może po drugiej stronie budzić niepokój, biorąc pod uwagę takie sytuacje, że kandydatka Platformy liczy na poparcie koleżanek z Prawa i Sprawiedliwości, to tak jakby sama nie wiedziała, do jakiej partii należy, albo też po prostu liczy na takie poparcie, że jej pomożemy przegrać.
nie tylko Polską, zajmuje się Parlament Europejski, również zajmuje się mięsem. O co chodzi?
Ależ to absolutna, już żebym powiedziała, absolutne zakręcenie. Otóż Parlament Europejski uważa, że hodowla trzody i bydła rogatego przyczynia się znacząco do zmian klimatycznych. Chodzi tutaj o produkcję metanu. Już w poprzedniej kadencji podejmowane były kroki, żeby ograniczyć emisję metanu z hodowli i wówczas zgłoszono poprawkę, którą udało nam się na szczęście dzięki aktywności posłów Prawa i Sprawiedliwości utrącić. Tamta poprawka ograniczyłaby hodowlę trzody i bydła rogatego o ponad 30%, co spowodowałoby znaczący wzrost cen za mięso. Teraz ten temat wraca. Członkowie Komisji Agriculture, Rolnictwa wskazują, że to niewielki wpływ ma rolnictwo na zmiany klimatyczne. No już nieraz widzieliśmy, jak zieloni czy socjaliści uważają, że powinniśmy tak naprawdę w swojej konsumpcji skupić się wyłącznie na tym, co zielone, że tak powiem, roślinne, a ograniczyć spożycie produktów mięsnych. Ta obsesja klimatyczna idzie zbyt daleko.
I zobaczymy, dokąd nas zaprowadzi. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję uprzejmie, pozdrawiam Państwa. Miłego dnia.
Również miłego dnia życzymy. Jadwiga Wiśniewska, europosłanka, polityk Prawa i Sprawiedliwości, była gościem Poranka Wnet. Jest godzina 8:37. To jeszcze raz wrócimy do budki suflera. Jolka, Jolka, pamiętasz. Taki zrobił się nam nostalgiczny poranek i to będzie trwało teraz do godziny 9:00. Romuald Lipko, lider budki suflera, odszedł z tego świata. Jutro w Muzycznej Polskiej Tygodniówce o godzinie 13:00 wspominać będzie lidera budki suflera Tomasz Wybranowski, godzina 13:00 w sobotę, a o godzinie 11:00 jutro pierwszy program poświęcony Janowi Pawłowi II. Takich świętemu Janowi Pawłowi II, takich programów zrobimy, myślę, że koło 19:00 w każdą sobotę od godziny 11:00 do godziny 12:00. Piotr Dmitrowicz Państwa serdecznie zaprasza, a jutro będziemy świadkami otwarcia Muzeum Świętego Jana Pawła II i księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. To jest ważny moment i ci, którzy widzieli muzeum, mówią, że robi wrażenie, że zaskakuje, że warto tam być, że to jest coś, co się udało, z czego należy się cieszyć. Na zegarze godzina 8:44.
Kuku.
Czyli?
Kurier kulturalny.
Łukaszu, jesteś niezwykle uprzejmy, że to jest szczęście dla słuchaczy naszego radia, kiedy zamiast przeglądu prasy jest kurier kulturalny w moim skromnym, jak zwykle, wydaniu. Dzień dobry Państwu. Drodzy Państwo, cóż, jedni mówią, karnawał zaczyna się po świętach, drudzy mówią, karnawał zaczyna się po Trzech Królach. Tak czy tak, w karnawał niechleje wchodzimy. Ja mam dzisiaj świeżutką, jeszcze ciepłą, prawie chrupiącą, bo tuż przedświąteczną propozycję, co się zowie karnawałową, mianowicie propozycję muzyczną. Oto ukazała się tuż przed samymi świętami dosyć niegłośno zapowiadana płyta dla mnie osobiście pierwszej gwiazdy polskiej piosenki, polskiej estrady dzisiaj, naszych dni, naszych czasów, mianowicie Alicji Majewskiej. Kolejna jej płyta nosi przepiękny, optymistyczny tytuł Żyć się chce i taka też jest. Rzeczywiście żyć się chce.
I rzeczywiście żyć się chce, tak mówił Wojciech Piotr Kwiatek 3 stycznia 2020 roku i to było jedno z ostatnich wystąpień Wojciecha Piotra Kwiatka w programie, w radiu. Teraz Państwo wiedzą, że Wojciech Piotr Kwiatek umarł. To było, to tak jest i dzisiaj będziemy z Angeliką Cudną wspominali, mówili właściwie, nie wspominali, bo mamy go żywo w pamięci, Wojciecha Piotra Kwiatka. Przypominam Państwu, że w poniedziałek o godzinie 11 msza święta w kościele świętego Zygmunta na warszawskich Bielanach. Wojciech Piotr Kwiatek. No to zaczynamy myśleć i wspominać.
Dzień dobry Państwu, witam Cię Krzysztof. Wojtek, no, odszedł od nas, tak jak powiedziałeś. To było kilka dni temu, więc cały czas te czucia, to był człowiek, tak jak to bywa, Krzysztof, z przyjaciółmi. Jak ktoś stracił przyjaciela, to wie, że nieodwracalnie po prostu tracimy kawałek swojego serca. Ale Wojtek też był taką osobą, która zawsze jednoczyła ludzi. Miał taką cechę, którą być może coraz mniej osób dzisiaj to pielęgnuje w sobie, albo może to zanikło, że potrafił zorganizować nas wszystkich pod byle pretekstem, po prostu bez interesu, żebyśmy się spotkali, żebyśmy byli razem. Dla nas tutaj w radio, co wielu z kolegów i koleżanek mówiło już dwa dni wcześniej, świeżo po tym, jak Wojtek odszedł, zawsze był też takim nauczycielem, takim przewodnikiem. Dbał przede wszystkim o słowo. Wojtek, bo my się przyjaźniliśmy. Ja zaczęłam pracę we Wnecie kilka lat, 7 już będzie w tym roku. I słucham naszego radia oczywiście. I mówię, jest jakiś taki redaktor w naszej redakcji kulturalnej, cały czas rozwijającej się. Spotkałam go na pokazie prasowym, podeszłam, przedstawiłam się i okazało się, że tak wiele nas łączy, że właściwie od razu z marszu się zaprzyjaźniliśmy. Wojtek chodził do tego samego liceum, co ja, co prawda kilka lat wcześniej, do Władysława IV w Warszawie. Też wychował się na Pradze, więc też z racji tych jego korzeni, nie tylko tego, że studiował rusycystykę, szczęśliwie wydostał się z tej rusycystyki, tak jak mi opowiadał i mówi, wreszcie przeszedłem na polonistykę. Miał lekkość do języków, ale też przez to, że wychował się na Pradze, ten język był giętki i potrafił z każdym porozmawiać i każdego chyba otworzyć.
Tak było. Wojciech Piotr Kwiatek, ja dokładnie nie pamiętam, bo to był chyba rok 2011, kiedy po raz pierwszy przyszedł do Radia Wnet. To był chyba komentarz wtedy polityczny po 11 listopada, to pewno był 12 listopada. Następnie zaczęliśmy rozmowę, Wojciech Piotr Kwiatek, specjalista od kryminałów, więc zaczęliśmy rozmowę o kryminałach i tak sobie pomyśleliśmy, że fajnie będzie, kiedy ten kryminał i opowieść o kryminale pojawi się w Poranku Wnet, wtedy na falach Radia Warszawa i na falach Radia Nadzieja i tak rzeczywiście się stało, choć trwało to bardzo krótko, bo od słowa do słowa zapytałem Wojciecha Piotra Kwiatka, mówi, po co będziesz mówił o kryminałach? Napisz kryminał. I on się chętnie, znaczy z radością przystał na to i tak powstało coś, co jest i pozostanie z nami, Kretowisko. To jest taka opowieść o naszej radiowej stacji z roku 2011-2012. Bohaterami są wszyscy, którzy wtedy w radiu pracowali. Opowieść kryminalna. Nie opowiem Państwu, jak ona się kończy, bo ktoś z Państwa mógł nie słyszeć, szczególnie w Krakowie. 100 odcinków albo ponad 100 odcinków Wojciecha Piotra Kwiatka, opowieści i zagadki kryminalnej, która porywa. Ja słuchałem w każdy piątek, to też było, słuchałem tej opowieści i jak człowiek prowadzi poranek, to się w niej gubi, więc słuchając nie do końca wiedziałem, kto jest kim i w jakiej sprawie. Znaczy, kto jest kim, to wiedziałem, tylko nie wiedziałem, w którym miejscu akcji jesteśmy, a gdy przeczytałem Kretowisko, okazało się, że wszystko ma sens i wszystko ma swoją dramaturgię i kończy się pewną niespodzianką, ale Kwiatek w w tej powieści był bratkiem i bardzo często zwracał się do nas tymi nazwiskami, które sam wymyślił, a ty, widzę, masz przed sobą zarówno obywatela, jak i gazety.
Tak, mam obywatela, bo to jest powieść Wojtka. No Wojtek, chyba recenzja powieści Obywatel, Pewne sprawy nie ulegną przedawnieniu, z której najbardziej Wojtek był zadowolony, naszego kolegi, mojego też przyjaciela Krzysztofa Jeżdżaka, wiernego słuchacza Radia Wnet. Krzysztof po przeczytaniu powiedział, że od książki nie można się oderwać i to prawda. Wojtek mówił, że rekord to 3 dni bez odchodzenia od egzemplarza i że ktoś przeczytał w takim czasie. A Krzysztof po przeczytaniu zadzwonił, mówi, na co dzień mieszka w Brukseli, więc mówi, proszę cię, przekaż Wojtkowi, że no jak czytam tę książkę, to czuję zapach kurtki, skóry tego głównego bohatera, obywatela. Obywatel teraz ma być, mam nadzieję, że to dojdzie do skutku, bo rewelacyjna książka. To jest kryminał osadzony w mrocznych realiach komuny. Rzeczywiście wprowadza nas swoją giętkością słowa, umiejętnością tym słowem malowania takiej mięsistej rzeczywistości, wprowadza nas w te realia, które nie są tak odległe. Myślę, że też dla młodego czytelnika i rzeczywiście oddycha się z bohaterami wspólnym powietrzem. Takiego bohatera dzisiaj brakuje. Studio Dr. Watkins ma już, jest gotowy scenariusz na podstawie powieści. Studio Dr. Watkins Jurka Zalewskiego ma realizować film na podstawie książki. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że będzie przynajmniej równie dobrze, co w książce.
Dziś jest też rocznica śmierci premiera Jana Olszewskiego, a z premierem Janem Olszewskim, z Antonim Macierewiczem, też przez jakiś fragment życia związany był Wojciech Piotr Kwiatek, był chyba rzecznikiem prasowym nawet, tylko już nie wiem, czy Ruchu Odbudowy Polski, czy jakiejś innej formacji prawicowej. Powstała
Klubu Parlamentarnego Porozumienie Centrum w pierwszej kadencji.
O, Łukasz Jankowski, siadaj. Łukaszu, wspominamy Wojciecha Piotra Kwiatka, to jest także w redakcji rzeczywiście.
No i pierwszą rocznicę, jak już pan wspomniał, pierwszą rocznicę śmierci premiera Jana Olszewskiego, oczywiście.
Tak, ale wróćmy do książki Obywatel. Nie wiem, czy Łukasz miał tą przyjemność, żeby książkę przeczytać. To jest książka gruba.
Jak... To jest książka gruba, ale połyka się tę książkę.
Tak, jak dostałem książkę Obywatel, pomyślałem sobie, przecież ja jej nigdy nie przeczytam, bo tyle książek jest na świecie, które chciałbym przeczytać i nie mam na to czasu. I zabrałem książkę Obywatel na majówkę i przeczytałem jednym tchem. To jest prawda. Było ciepło, było jezioro i pomyślałem sobie, jak wielki talent ma Wojciech Piotr Kwiatek. Ten talent się ujawniał w każdej audycji jego, w smakach, niesmakach i w audycjach, które w Kurierze Kulturalnym w każdym piątek, bo Wojciech Piotr Kwiatek żył kulturą, żył książkami, żył muzyką, żył i pasjonował się spotkaniami z ludźmi, bo był człowiekiem towarzyskim. To jest tak, że bez towarzystwa Wojciech Piotr Kwiatek nie mógł przeżyć ani jednej chwili. Kwiatki więdły, kiedy nic dookoła się nie działo i jeszcze jedna rzecz, rzeczywiście był przyjacielem, albo powiem więcej, tak, bo był zakochany w Radiu Wnet. To było jego miejsce na ziemi. Żył całymi, wszystkimi naszymi sprawami, był związany, z dumą nosił znaczek Radia Wnet przez cały czas. Także ta więź była głęboka. I jeszcze jedna rzecz, bo to z Hotelu Europejskiego mamy pewną historię, już 10-letnią, jak przyszedł po raz pierwszy zawsze z gitarą śpiewaliśmy kolędy, to pomyślałem sobie, wreszcie jest ktoś, kto potrafi śpiewać w naszym towarzystwie, bo jak jedna osoba potrafi śpiewać, to wszystkie inne jakoś też im lepiej idzie, więc był taką śpiewającą duszą.
Ja jeszcze chciałabym, jak jesteśmy przy książkach Wojtka, na naszym jarmarku wnet można było nabyć książki Wojtek i otrzymać dedykację od autora, to była jeszcze jedna książka, która się pojawiała, Krzyżne, która jest kontrowersyjną powieścią dla wielu. To jest książka króciutka, malutka, cieniutka książeczka, ledwie 60 stron. Tutaj w opatrzeniu do wydania są słowa Wojtka. W tej krótkiej opowieści znajdziesz, drogi czytelniku, innego mnie. Nie znajdziesz tu ani polityki, ani wątków kryminalnych czy zagadek detektywistycznych. Czy więc to jestem ten sam ja? Może. Bo w tej opowieści jest jednak zagadka. Jaka? Nie powiem. Musisz dojść do niej sam. No kontrowersyjna, dlatego że krzyżuje się tutaj duchowość i miłość między mężczyzną a kobietą. I na tym polega ta kontrowersja. Naprawdę w tak niby niewielu słowach ogromna dawka duchowości, emocjonalności i człowieczeństwa, które niósł przepięknie Wojtek. Właśnie tak jak powiedziałeś, Krzysztof, my byliśmy dla niego całym światem. To my byliśmy dla niego domem. Te ostatnie dni niektóre osoby, które spotkałam ostatnio, pytały, jak to on był chory. Wojtek niósł to tak dumnie, z taką siłą. Pamiętam, dzwoniliśmy do siebie codziennie, chodziliśmy na pokazy prasowe razem. Zresztą wczoraj też byłam na pokazie prasowym w kinie Atlantik i złapałam się na tym na pewno. Wszyscy, którym ktoś odszedł, wiedzą, o co chodzi. Po prostu po pokazie rozglądałam się, jak zwykle przyszłam w ostatniej chwili, już było ciemno na sali, rozglądałam się, czy Wojtka tam nie ma. I myślę, że nieraz zdarzy mi się wykręcić do niego numer, ale często dzwoniliśmy rano. Ja do ostatniej chwili, dlatego że mówił mi o tym, że często nie odbiera telefonu, bo nie chce mówić o chorobie, bo przecież jeszcze jestem tutaj, Angela. Więc tak jak rozmawialiśmy, śmialiśmy się, tak jakby ta choroba nie istniała. Dzwoniłam do niego rano i mówię, no słuchaj, no za 15:08 szykuj się do kina. Jesteś już? I on mimo ciężkich, nieprzespanych, bolesnych, niewiarygodnego cierpienia w nocy potrafił z Brwinowa wsiąść w kolejkę i przyjechać na proszkach przeciwbólowych, nie dając zauważyć nikomu, w jakim jest stanie, pełen uśmiechu, zawsze gotowy do rozmowy, z otwartym sercem, przyjechać i nagrać kolejny odcinek kryminału, przyjechać tutaj o godzinie 20, żeby poprowadzić swoje smaki i niesmaki. Zresztą ta ostatnia audycja, ja miałam przyjemność, Wojtek mnie zaprosił, z nim być wtedy. Pamiętam ostatnie słowa. Zapraszam zresztą Państwa do odsłuchania. To była audycja chyba bodajże z 8 stycznia. Obiecał, że ostatnia, kolejna audycja, drodzy Państwo, będzie dla wszystkich moich zmarłych przyjaciół. No i tak już się stało, już się z nimi spotkał.
30 grudnia napisał tak. O 4:30 wylądowałem w szpitalu powiatowym w Pruszkowie. Musiałem wezwać karetkę. Było bardzo źle. Teraz jestem kompletnie bez sił. Ciśnienie 100/60, hemoglobina 6, pułap śmiertelny 3. Czuję się rozpaczliwie jak nigdy w życiu. To działo się, Krzyś, z soboty na niedzielę. Co dalej? Bóg raczy wiedzieć. 30 grudnia, 3 stycznia był w Poranku Wnet, rozmawiał z Łukaszem Jankowskim.
To 3 stycznia?
3 stycznia.
Tak, to prawda. Rzeczywiście przed to było tak, że nie dało się poznać. Tu w ogóle redaktor Wojciech Piotr Kwiatek to była osoba, która zawsze była uśmiechnięta i zawsze była radosna, zawsze była osobą, która z pełną atencją i pełną uwagą podchodziła do każdej osoby, którą spotkała. To jest niesamowite, zwłaszcza wśród dziennikarzy, gdzie każdy ma przerośnięte ego do rozmiarów gargantuicznych i często nie ma czasu, nie ma ochoty, nie ma takiej woli, żeby się spotkać z kimś, kto nie jest odpowiednio istotny, ważny, albo można z nim jakieś ciekawe informacje wymienić. Wojtek Piotr Kwiatek w ogóle tego nie miał, podchodził do każdego człowieka tak samo, czy był to prezes, minister, ważny dziennikarz, czy był to stażysta, albo osoba, która przyszła po raz pierwszy do radia i zagubiona szukała swojego miejsca, niezależnie od swojej, na tego, kto kim był, mógł liczyć na ciepło, życzliwość i pomocną dłoń i tego ciepła, tej życzliwości i tej pomocnej dłoni nam w radio co dzień będzie brał.
Kiedyś tak mówiło panowie, prawda? Człowiek starej daty, dobry, stary materiał i te wartości mam nadzieję, że Wojtek nam wszczepił, powiedział, że ta otwartość też, na pierwszym miejscu zawsze był człowiek. I też często wydaje nam się, że osoby, które tak dużo mówią, są tak elokwentne, jak był Wojtek, mówią wszystko o sobie, nic bardziej mylnego. To, co najcenniejsze, Wojtek zawsze zachowywał dla najbliższych przyjaciół. Chociaż ta miłość, nie tylko do radia i do sztuki, no i do cudownej królewskiej opery, której był bardzo częstym gościem, po prostu zarażał nas tym. Zarażał nas też tym i uczył nas, czym jest fundamenty, jeżeli chodzi o wiedzę Wojtka, są podstawą. Często jako dziennikarze, jako artyści pięknie potrafimy posługiwać się tym słowem, ale brak nam tego fundamentu. Wojtek był człowiekiem przez duże C.
I tu stawiamy trzy kropki i nie ostatnie słowa o Wojciechu Piotrze Kwiatku padły teraz w Radiu Wnet. Żegnamy Wojciecha Piotra Kwiatka w kościele świętego Zygmunta w najbliższy poniedziałek o godzinie 11. Angelika Cudna była i jest w studiu radia, a...
Ja jeszcze jedno chciałam, bo Wojtek zwykł zawsze mieć jakąś taką złotą myśl. My ostatnio dużo z Wojtkiem rozmawialiśmy o Tomasie Mertonie. Nawet pożyczyłam mu jedną z książek o zasadach modlitwy. Dużo rozmawialiśmy też o sprawach duchowych. Merton kiedyś, mam nadzieję, że dobrze przytoczę, powiedział coś takiego, co myślę, że w tej sytuacji będzie adekwatne. Żeby wejść w tę radość, tę Bożą radość, trzeba się przekuć przez ucho igielne swojej absolutnej niewytrzymałości.
A kurier kulturalny zawsze, Wojciech Piotr Kwiatek, siedząc w studio, tak machał ręką i mówił, a teraz sygnaturka.
Medycyna i gimnastyka leczą ciało. Lekarstwem dla chorej duszy jest tylko filozofia, Krzysztof. Tak powiedział Plutarch.
I tak powiedział Plutarch, tak powiedział Wojciech Piotr Kwiatek. Na zegarze godzina 9:03.
Czas na przegląd prasy.
W studio Jan Oleński.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panu. Otwieram gazety. Gazetę, dziennik Gazeta Prawna. Informacja, myślę, pozytywna, bo firma PESA jak najbardziej się rozpędza. Bydgoska firma wysyła kolejne pociągi do Włoch, właśnie wygrała przetarg na dostawę tramwajów do Rumunii, przyspieszyła realizację kontraktu dla Częstochowy, a teraz rozważa złożenie oferty spółce Szybka Kolej Miejska. I jak zapewnia szef firmy Krzysztof Zdziarski, sytuacja firmy się stabilizuje. Ten największy polski producent taboru szynowego w tym tygodniu rozpoczął dostawę kolejnych pociągów trzyczłonowych do włoskich kolei państwowych. Trenitalia to 85 pociągów, które włoskie koleje już kupiły od PESY. Oprócz pociągów są też tramwaje, które trafiły do już 11 krajów i tak naprawdę to jest ponad 400 komfortowych pojazdów, które wożą mieszkańców tych właśnie 11 krajów. To jest ten artykuł z gospodarczy w dzienniku Gazety Prawnej. Natomiast co w Rzeczpospolitej. W Rzeczpospolitej mówi się o szturmie ekonomistów. Już 26,5% szefów dużych firm to absolwenci uczelni ekonomicznych. Według profesora Krzysztofa Obłoja, eksperta zarządzania strategicznego, wynika to z faktu, że w latach 90. XX wieku kierunki techniczne straciły na atrakcyjności. Wtedy obserwowaliśmy ogromną popularność studiów z zarządzania. Teraz część ich absolwentów zostaje członkami zarządów i szefami firm, a ten trend powinien być jeszcze bardziej widoczny w kolejnych latach, gdy wśród szefów dużych firm przybędzie menadżerów urodzonych w latach 70. i 80. Co 13. prezes dużej firmy w Polsce ma dyplom szkoły głównej handlowej w Warszawie, która po raz drugi otwiera ranking Rzeczpospolitej w wyższych szkół, wyższych uczelni, będących kuźniami liderów biznesu. Mam do pana pytanie takie. Czy wie pan, jaka jest polska potrawa narodowa?
Bigos.
Nie.
Pizza.
Tak. Otóż na pierwszej stronie Rzeczpospolitej możemy przeczytać, że włoskie danie odpowiada za ponad połowę zamówień posiłków do domów. Również jeśli chodzi o wizyty w lokalach, wygrywają pizzerie, a może pizzernie. Tak się czasem zwykło mówić w na osiedlu, tak mówiąc kolokwialnie. Gdy dołożymy do tego zwolenników kupowania pizzy w sklepie mrożonej lub chłodzonej, okazuje się, że jesteśmy jednymi z największych fanów tego dania na świecie. W 2019 roku pizzę do domu kupowało 6 na 10 gospodarstw domowych, a 9 lutego obchodzimy Dzień Pizzy. To taką lżejszą informację troszeczkę. Czy co w nowym...
Chcemy jeść zdrowo. Nie wiem, co ma to wspólnego z pizzą i Bigosem, ale to jest tytuł z pierwszej strony naszego dziennika. W ciągu ostatnich 7 lat trzykrotnie wzrosła liczba przetwórni ekologicznej żywności. Informacje o rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce są zachęcające. Według danych, które uzyskaliśmy w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wartość rynku produkcji żywności ekologicznej rośnie i rośnie i rośnie. Rafał Stefaniuk pisze na pierwszej stronie naszego dziennika i też informacja o tym, że krzyż musi być chroniony. Prokurator generalny kwestionuje wyrok sądu w sprawie nauczycielki, która zdjęła krzyż w szkole i to jest skarga do Sądu Najwyższego. Co sąd o tym powie, nie wiadomo. Z kolei też żywnością, ale inaczej zajmuje się dzisiejsza Gazeta Wyborcza. Koszyk Dudy. Dwukropek, ale drogo. Niepokoi nie tylko wzrost cen, ale przede wszystkim wzrost udziału wydatków na żywność w domowych budżetach. Gdy społeczeństwo się bogaci, powinien on spadać. Porównanie rachunków 2015-2020 to samo. W 2015 roku 37 zł, a teraz 47,16 groszy. Kampania przeciw euro. To zobaczymy, co z euro ma wspólnego to wszystko. Zakupy prezydent robił po to, by pokazać, jak tanim krajem jest Polska, co jego zdaniem zawdzięczamy temu, że płaciliśmy w złotówkach, a nie w euro. Dla porównania Duda odwiedził wówczas Skalistę na Słowacji, które euro przyjęło w 2009 roku. Tam w podobnym sklepie za te same zakupy zapłacił ponad 13 euro, czyli wówczas 54 zł. Takie będą skutki wejścia Polski do strefy euro, mówił wówczas Duda, zarzucając prezydentowi Komorowskiemu chęć wprowadzenia wspólnej waluty i zubożenia Polaków. Przyjęcie euro przez Polskę, zdaniem Andrzeja Dudy, oznaczałoby automatyczne wyższe ceny. Co jest zresztą prawdą. Wczoraj pojechaliśmy tropem prezydenta Dudy i w tej samej Biedronce zrobiliśmy takie same zakupy oleju i tutaj ten wynik 47 zł Duda, ale zarabiacie więcej. Koszyk Dudy, taki jest tytuł, już nie o sądach, a o drożyźnie, pisze Gazeta Wyborcza dzisiaj.
Właściwie jakby nie patrzeć, to mimo tych 5 lat i tego, że zdrożało według Gazety Wyborczej te produkty, to nadal jest nadal i tak te zakupy wyszły taniej niż na Słowacji. Co pan przed chwilką czytał. A ja się dopatrywałem po prostu produktów na tych paragonach i już na przykład dopatrzyłem się, że prezydent Andrzej Duda kupił chleb krojony, biały, czy taką najtańszą formę, jaką może być. Gazeta Wyborcza kupiła chleb żytni, to jest chleb o te kilkadziesiąt groszy droższy, więc może coś tam próbowali ugrać. Nie wiem, wie pan, co to jest clickbait?
Nie.
no to to jest takie wymuszanie na odbiorcy po prostu kliknięcia w jakąś informację i tak konstruowanie tytułu, żeby do niej trafić. Dziennik Gazeta Prawna taki clickbaitowy trochę właśnie tytuł postawił na pierwszej stronie: ryzyko apokalipsy, no i cała strona czarna, kobieta czerwonym światłem oświetlana w maseczce. No wygląda to bardzo, bardzo niepokojąco. Zajrzałem więc, co tam się dzieje, o co chodzi. Świat stoi u progu pandemii, kryzysu gospodarczego, klęski klimatycznej lub wojny nuklearnej. Ale autor Sebastian Stodolak stawia tutaj inne pytanie. Nie o to, czym są te wszystkie problemy i konflikty, tylko mówi, czasami trzeba się bać, tylko kiedy i dlaczego. Mówi się, że informacja jest szybka, jest też niestety lepka, jedna z drugiej przyczepia się, jedna do drugiej przyczepia się z zadziwiającą łatwością, tworząc szum, z szumu wyłaniają się demony, na przykład koronawirus, czy jest na tej planecie ktoś, kto o nim nie słyszał. I tak jak sam autor mówi, to nie jest artykuł o tematyce medycznej, tylko próba zrozumienia tego zagadnienia tego koronawirusa, która zrozumienie tego stanowi klucz do zrozumienia problemu i odpowiedzi na pytanie, kiedy należy się bać. Lekcja pierwsza i najważniejsza brzmi zatem, żeby dobrze zdiagnozować stopień zagrożenia, musimy wiedzieć, w jakiej domenie się poruszamy, ekstremistanu czy przeciętnostanu. I tutaj ten cały artykuł traktuje właśnie o tych ostatnich głośnych zagrożeniach, którymi straszą nas media, i o tym, jak racjonalnie do nich podchodzić i czy rzeczywiście jest powód do bania się, i też troszeczkę tłumaczenie, na czym polega szum dezinformacyjny. Także myślę, że dobry artykuł w dobie tylu mediów i tylu różnych informacji, które się generują czasem same, czasem z pomocą tak zwanych botów. Strona 6-7 Dziennika Gazety Prawnej.
Sebastian Stodolak prowadzi w Radiu Wnet audycję Zero Plus. Skoro było o koronawirusie, liczba ofiar w Chinach wzrosła do 636. Tak Chińska Narodowa Komisja Zdrowia poinformowała. To jest ostatnia z informacji, które są podane z Chin. Rzeczywiście o tym była dyskusja wczoraj w popołudniu wnet na temat handlu światowego, na temat tego, jakie są zagrożenia dla tego handlu. Statki wypływające z Chin muszą przechodzić kwarantannę, 14 dni muszą czekać na możliwość i zgodę na wejście do portu, a Jerzy Bielewicz, który był gościem Łukasza Jankowskiego, powiedział, że wpływ epidemii na ekonomię jest jeszcze niezmierzony. I to prawda, ale niewykluczone, że będzie równie duży, jak to było w przypadku katastrofy w Fukushimie. To jest największa gospodarka świata, która nie może handlować. Już niektóre fabryki, na przykład w Korei Południowej, nie mogą produkować samochodów, bo podzespoły były produkowane w Chinach i nie ma ich jak przewieźć. To jest tak, że czasami z dystansem patrzymy się na to, co się dzieje z koronawirusem, a czasami zdajemy sobie sprawę, że to jest coś bardzo istotnego, jeśli chodzi o to, co dzieje się na świecie. Myślę, że też o tym pisze Sebastian Stodolak, bo jakoś zaczynamy żyć w nowym, wspaniałym świecie i nie wiemy, czym to wszystko się skończy.
Może skończy się teraz utworem muzycznym po prostu.
I to nie będzie prosty utwór muzyczny, akurat koniec, to o końcach rozmaitych rozmawialiśmy i rozmawiamy. Koniec życia jest też początkiem nowego życia, o to w to wierzymy. Żegnamy Wojciecha Piotra Kwiatka i przypominamy rozmaite rzeczy, które z nim się nam kojarzą. Angelika Cudna jest w studio i wie, jaki utwór kojarzy jej się z Wojciechem Piotrem Kwiatkiem, jaki utwór cenił redaktor Wojciech Piotr Kwiatek.
Uwielbiał Leonarda Cohena. I ten utwór, myślę, że i Wojtek byłby zadowolony, i państwo, Suzanne.